1900 roku na ziemiach polskich debatowano, czy rozpoczął się XX wiek. Jak wiemy ze szkoły, ten początek dopiero ma miejsce w 1901 roku, a ciekawe, że sam Bolesław Prus był innego zdania. On na łamach Kuriera Codziennego argumentował, że to przecież ten XX wiek to już nastąpił. Wielu uważało, że nowy wiek przyniesie kontynuację dobrobytu i pokoju. Wielu nie zdawało się zauważać, jak zarysowują się powoli dwa zbrojące się po zęby obozy. Francusko-rosyjski oraz niemiecko-włosko-austriacko-węgierski. 105 lat niewoli narodowej doskwierała 18 milionom naszych rodaków. Ważnymi ośrodkami kultury i tożsamości narodowej są Kraków i Lwów. Te miasta rozwijają się wraz z innymi miastami – Warszawą, Łodzią, Wilnem czy Poznaniem. Czasy były ciężkie. W lutym aresztowano Józefa Piłsudskiego, likwidując nielegalną drukarnię. Do tego w Warszawie dochodzi do krwawego starcia z policją carską w czasie demonstracji, gdzie aresztowanych jest ponad 3000 osób. Są i pozytywne akcenty. We Lwowie ukazuje się pierwsze ilustrowane polskie pismo sportowe Gazeta Sportowa, a w Krakowie obchodzony jest jubileusz 500-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na uroczystościach pojawili się dość licznie przedstawiciele uniwersytetów angielskich, skandynawskich, niemieckich i austriackich, a ich wystąpienia nacechowane były uznaniem dla dorobku naukowego Polaków i wszyscy wyrażali sympatię dla dążeń Polaków ku niepodległości. Rok 1900 był początkiem i końcem. Początkiem budowy Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce, a końcem budowy gmachu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Zapraszam w zadziwiający świat 1900 roku. Zaczynamy prosto z mostu. W 1900 roku na świat przyszli Halina Konopacka, polska lekkoatletka, która jako pierwsza zdobyła złoty medal olimpijski, Adolf Dymsza, polski aktor, Hans Frank, hitlerowski gubernator generalnego gubernatorstwa, Leon Kruczkowski, polski pisarz i publicysta, Antoine de Saint-Exupéry, czyli francuski autor Małego Księcia, Heinrich Himmler, jeden z głównych przywódców Niemiec hitlerowskich i zbrodniarzy II wojny światowej, Erich Fromm, niemiecko-amerykański psychoanalityk, czy dzieciom doskonale znany Jan Brzechwa. Kostucha natomiast zawitała do takich osobistości jak Oscar Wilde, angielski prozaik i dramatopisarz, Fryderyk Nietzsche, niemiecki filozof, który zapowiadał nadejście nadczłowieka, Gottlieb Daimler, niemiecki inżynier i konstruktor samochodów, czy tragicznie zmarły król Włoch Humbert I, który zginął trochę na własne życzenie w wyniku zamachu, bo nieco wcześniej rozkazał artylerii otworzyć ogień do manifestujących robotników, zabijając i raniąc wielu z nich. W 1900 roku przyszły na świat pamiętne dzieła. Frank Baum pisze Czarnoksiężnika z Krainy Oz, zaś Joseph Conrad pisze Lorda Jima. Wychodzą takie pozycje nam znane jak Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego, czy sławetna pozycja Krzyżacy Henryka Sienkiewicza, a jego Quo Vadis ukazał się we francuskim przekładzie. Tak się składa, że w 1900 roku wypadało jego 25-lecie pracy twórczej. W tym roku Sienkiewicz otrzymuje od społeczeństwa polskiego dworek w Oblęgorku. W ramach obchodów roku jubileuszowego Henryka Sienkiewicza ofiarowano mu oblęgorek zakupiony za 70 tysięcy rubli, a pieniądze zebrało społeczeństwo polskie. Podczas uroczystości widać było wyraźnie, że Sienkiewicz był wzruszony, szczególnie kiedy odebrał wraz z aktem własności 4 księgi wypełnione nazwiskami darczyńców, a także, uwaga, złote pióro wysadzane brylantami. Rok 1900 obfitował w różne radosne wydarzenia. Naliczono aż 127 domów publicznych w Montmartre, w dzielnicy Paryża. Z jednego z berlińskich gimnazjów wyrzucono 10-latka za obrazę cesarza, zaś niedarujący mu minister kultury dodatkowo zabronił przyjęcia chłopaka do jakiegokolwiek innego gimnazjum na terenie kraju. Wypada się zastanowić tylko, czy chłopak cieszył się z tego faktu, czy nie. Ustanowiono również rekord szybkości przepłynięcia parowca przez ocean. Z Ameryki do Europy dopłynięto w oszałamiające 5 dni, 11 godzin i 45 minut. Podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu lekkoatleci sami przygotowywali swoje miejsca do skoku. Odbyły się walki ze sznurem, trójskok z miejsca, pływano na 200 metrów z przeszkodami, pływano pod wodą 60 metrów, strzelano także do żywych gołębi, strzelano także do biegnącego dzika, no i strzelano w różnych pozycjach, nawet klęczącej czy leżącej. Atleci z kolei biegali na 60 metrów, choć szczęśliwie do nich nie strzelano. Startowały po raz pierwszy w historii kobiety, a wszystko odbyło się bez hucznego otwarcia czy zamknięcia igrzysk. Hrabia Ferdynand von Zeppelin odbył swój pierwszy udany lot sterowcem. Odbyło się to nad jeziorem Bodeńskim. W swoim stylu 28-metrowym sterowcem przeleciał na wysokości 400 metrów, odległość 6 km, a zajęła mu ta nie lada sztuka 17,5 minuty, rozpoczynając złotą erę sterowców. W Niemczech po raz pierwszy uchwalono ustawę, z której wynikało, że w razie inwalidztwa z powodu wypadku osoba pokrzywdzona mogła liczyć na określoną ustawowo ilość renty. Otwarto również pierwszą linię metra w Paryżu. 10-kilometrowy odcinek pokonywano w 33 minuty. We Francji również wprowadzono reformy w policji, które m.in. umożliwiły już policjantom noszenie ze sobą broni. W niemieckim Reichstagu z kolei prominentni politycy stwierdzili, że, cytuję, kobieta szczególnie inteligentna, energiczna, bogata duchowo i zdrowa jest również zdolna zostać radcą stanu lub nawet ministrem. W tym roku odbywa się również premiera Toski Giacomo Pucciniego w Rzymie. We Francji po raz pierwszy zakładane są liczniki telefoniczne. Z kolei amerykański tenisista o nazwisku Davis przy okazji turnieju zorganizowanego między Ameryką a Wielką Brytanią zafundował 18-kilogramowy srebrny puchar, o który tenisiści walczą zresztą do dzisiaj. A ciekawe, że pierwszym zdobywcą pucharu Davisa był właśnie sam pan Davis. W połowie zaś kwietnia w stolicy Francji dochodzi do najważniejszego wydarzenia roku 1900. Otwarto wystawę światową, gdzie zapowiedziano, cytuję, że będzie stanowiła zakończenie wieku niezwykłego rozwoju naukowego i gospodarczego, a zarazem początek ery, której osiągnięcia przekroczą niewątpliwie najśmielsze marzenia ludzkości. Na pewno budżet wydarzenia przechodził jakiekolwiek wyobrażenia, kiedy na ogół organizowano wystawy światowe, można przyjąć, że średnio kosztowały organizatorów jakieś 10 milionów koron. Tak tego szczególnego roku postanowiono na to epokowe wydarzenie wydać, uwaga, nie 10 milionów koron, a 120 milionów koron. Uważano, że minęły już czasy ciężkiej pracy, że nastał czas radości i złudzeń. Była i czarodziejka elektryczność, jak mówiono o prądzie elektrycznym. Fenomenalny był pierwszy ruchomy chodnik, dzięki któremu goście mogli odbyć dość zabawny spacer, a prawdziwą gratką było epokowe wydarzenie, bowiem w trakcie trwania wystawy światowej po raz pierwszy udało się synchronicznie odtwarzać obraz z dźwiękiem, a udała im się ta nie lada sztuka dzięki synchronicznie odtwarzanej płycie gramofonowej. W ciągu 212 dni wystawę światową odwiedziło ponad 50 milionów osób, a potem przez kilka miesięcy Paryżanie musieli wykazać się daleko idącą cierpliwością, bo uprzątnięcie bałaganu po likwidacji wystawy trwało ładnych parę miesięcy. A na koniec warto podać, że pod koniec roku światem wstrząsnął Max Planck. Fizyk udowodnił, wbrew obiegowej opinii, że energia emitowana jest porcjami, czyli kwantami energii. Dodał wszelkim niedowiarkom, że wartość kwantów jest wprost proporcjonalna do ich częstotliwości. Opis jednak roku 1900 byłby jednak niepełny, jeśli nie przytoczono by dwóch dużych konfliktów zbrojnych. W pierwszej kolejności należy wymienić, że trwała w roku 1900 już druga wojna burska. Dla wyjaśnienia, potomkowie osadników holenderskich w Afryce można powiedzieć, że żyli sobie spokojnie do czasu, kiedy Brytyjczycy się dowiedzieli, że na ich terenach znajduje się obrzydliwa ilość diamentów. W 1900 roku dwie południowoafrykańskie republiki zebrały jakieś 100 tysięcy żołnierzy, którzy mieli zawojować z armią brytyjską liczącą ponad 200 tysięcy żołnierzy. Podobno w geście solidarności firma Krupa odmówiła dalszego produkowania zamków do brytyjskich karabinów. Z początku roku w Transwalu Burowie zwyciężyli Brytyjczyków pod Kapsztadem. Następnie Brytyjczycy zajęli Johannesburg, a Burowie wycofali się do Pretorii. Transwal w końcu anektowali Brytyjczycy, a w październiku Pokojowy Kongres Paryski orzekł, że brytyjska polityka w Afryce Południowej jest skandaliczna i że Republice Burów należy się prawo do samostanowienia. Rok nie kończy się zakończeniem tego konfliktu, tak jak kończy się konflikt zbrojny w Chinach. Chinach bowiem na początku 1900 roku wybuchają zamieszki w różnych częściach kraju, co wzbudza niepokój w krajach zachodu. Dyplomaci amerykańscy czy niemieccy są zagrożeni, a Ameryka prosi Niemców, by swoim wojskiem chronili amerykańskich dyplomatów za wszelką cenę. Jako że rozszerzały się zamieszki spowodowane powstaniem bokserów, wydano dekret, który w trybie natychmiastowym skazywał na śmierć wszystkich członków Stowarzyszenia Bokserów, które tym faktem niezrażone przejęło miasto Tianjin. A gwoli wyjaśnienia Stowarzyszenie Bokserów polegało na tym, że mieli dość nieudolnych rządów Chin podporządkowanych zamorskim diabłom, a nimi, łatwo się domyśleć, były państwa zachodnie. W każdym razie cudzoziemcy na mocy bardzo nieuczciwych umów wymusili korzystne dla siebie warunki handlu na terenie Chin. Stąd tajne stowarzyszenie Pięść w imię Sprawiedliwości i Pokoju, czyli bokserzy, postanowili wywalić obcokrajowców z ich kraju i przywrócić należyty porządek. W każdym razie oddziały brytyjskie chciały ruszyć na Pekin, a sytuacja stawała się coraz bardziej dramatyczna, bo Pekin okrążyło 20 tysięcy bokserów. Przeszli do oblegania zagranicznych misji dyplomatycznych, co z kolei spowodowało, że do Dalekiego Wschodu wybrał się niemiecki krążownik książę Bismarck. Generalnie biali barbarzyńcy wnerwiali każdego, a wszystko, co było zachodnie, niszczono. W tamtym czasie sensację na skalę światową wywołało przemówienie cesarza Wilhelma II, który skierował do oddziałów wypływających do Chin swoje słowa. Mówił dość ostro, że mieli nie brać jeńców, że mieli postępować bezwzględnie. A dosłownie powiedział tak. Tak jak przed 1000 lat Hunowie zdobyli sławę pod przywództwem swojego króla, tak niech zapisze się dzięki wam na 1000 lat w Chinach imię Niemców w taki sposób, żeby nigdy żaden Chińczyk nie odważył się chociażby krzywo spojrzeć na Niemca. No cóż, korpus ekspedycyjny, kiedy wkracza do Pekinu, oswobadza Europejczyków uwięzionych w misjach dyplomatycznych, a zgodnie z tym, co wypisywała prasa niemiecka, 3-miesięczna ekspedycja do Chin miała kosztować oszałamiające 100 milionów marek. Międzynarodowy korpus ekspedycyjny, składający się m.in. z wojsk Wielkiej Brytanii, Niemiec, Rosji, Japonii i USA, tłumiły powstania inspirowane przez tajne stowarzyszenie, żeby tuż po Nowym Roku zająć ostatecznie Pekin. Za to jeszcze w połowie października, po definitywnym zmiażdżeniu powstania bokserów, Niemcy wraz z Wielką Brytanią ustanowiły, że panuje od tej pory zasada otwartych drzwi, co w praktyce oznaczało, że ustanowiono wolny handel międzynarodowy na rzekach i wybrzeżach chińskich. Dzięki bardzo za obejrzenie czy wysłuchanie materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to dajcie kciuki w górę i piszcie w komentarzach 1900. Jak nie, to dajcie kciuka w dół i napiszcie, jaka data by wam odpowiadała. A jeżeli średnio wam się podobało, no to może coś zjedzcie, bo chyba macie jakąś niestrawność. Zachęcam do dołączenia się do Discorda, widzowie prosto, żeby sobie porozmawiać albo zasugerować, jaki następny film zrobić. Link do Discorda jest pod filmem. Dzięki też za wsparcie, dłuższe oglądanie reklam bardzo pomaga. A my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z was sobie pomyśli, jak to jest z tą polityką otwartych drzwi dzisiaj. To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam.